naszym gościem Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj porozmawiamy o temacie Polexitu. Też są ten sam dodatek weekendowy do Dziennika Rzeczpospolita, czyli plus minus. Tam jest tekst byłego ministra zajmującego się Unią Europejską w rządach Mateusza Morawieckiego i Beaty Szydło, Konrada Szymańskiego, który w takiej drugiej odsłonie, to jest drugi z rzędu tekst o tym, jak polska prawica zaczyna iść w kierunku Polexitu. Ale zanim Polexit, bo to temat bardzo ważny, to najpierw słów kilka o tym, co się dzieje dookoła Trybunału Konstytucyjnego, bo wydaje się, że część elit prawniczych uznała, że może twórczo rozszerzać konstytucję i nie uznawać prezydenta. Czyli, panie redaktorze, na początek sporo, Trybunał Konstytucyjny, odcinek kolejny, już nie pamiętam który, ale ten też będzie gorący, jak się wydaje.
Tak, i niestety mamy do czynienia z sytuacją, w której to już nie pierwszy raz, ale i prawdopodobnie nie raz ostatni, no mamy do czynienia z taką ewidentną, z ewidentnym faulem prawnym. Powiedziałbym nawet, że niektóre te faule były na żółtą kartkę, a tych żółtych kartek się zbierało na tyle, że już kilka czerwonych wczoraj mogło posypać, bo żeby wiedzieć, w jakim kontekście my w ogóle rozmawiamy, trzeba by przypomnieć tą historię, może nie od jakichś dużych szczegółów, bo na to pewnie czasu nie ma, no ale podkreślmy, z jakimi hasłami koalicja rządowa do władzy przychodziła. Przychodziła z hasłami naprawy praworządności, miało być lepiej, miało być bardziej praworządnie i Trybunał Konstytucyjny miał być tą instytucją, która miała być przywrócona do równowagi. A tymczasem koalicja rządowa, przypomnijmy, już wiele miesięcy temu za pomocą uchwały w sposób nielegalny podważyła cały Trybunał Konstytucyjny. Podważyła moim zdaniem w sposób nielegalny chociażby dlatego, że nie uznawała nie tylko wyroków z udziałem tych tak zwanych neosędziów, czyli sędziów nadmiarowo wybranych przez jeszcze poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale tak naprawdę z udziałem w każdym składzie tego Trybunału. Te wyroki do dzisiaj nie są drukowane, nie wchodzą do obiegu prawnego, więc mamy do czynienia z wyłączeniem dzisiaj konstytucyjnego organu, jakim jest Trybunał i co więcej, przez długie miesiące te wakaty, które pojawiły się w Trybunale, ponieważ kolejni sędziowie powoływani przez Prawo i Sprawiedliwość na przestrzeni lat, oni kończyli swoje kadencje, to obecna koalicja zdecydowała się przyjąć taką strategię kumulacji tych wakatów. Kumulowała je po to, aby właśnie w momencie, w którym ta kumulacja będzie na tyle duża, że będzie można myśleć o jakby posiadaniu większości w tym Trybunale, właśnie wtedy dokonać takiego jednorazowego rzutu. No i teraz jesteśmy dopiero w tym punkcie właśnie, w którym te wakaty przez ostatnie miesiące nazbierane zbierały się do liczby 6 i Sejm postanowił tych 6 sędziów wybrać. Już sam fakt, że my jako Sejm wybieraliśmy tych 6 sędziów w jednym dniu, a więc nie wtedy, kiedy się skończyły poszczególne kadencje poprzednich sędziów, tylko to wszystko zostało skumulowane po to, aby właśnie był taki efekt jednorazowego jakby wyboru, który w połączeniu z wyborem w kolejnych miesiącach będzie oznaczało, że koalicja będzie miała możliwość już wyboru większości sędziów Trybunału, to już samo w sobie ta praktyka jest już nielegalna i ta praktyka zasługuje na dużą krytykę, bo nieprzypadkowo ci, którzy konstruowali przepisy Trybunału Konstytucyjnego przed laty, właśnie założyli, że to nie może być tak, że nowa władza przychodzi, wybiera, tak powiem, hurtowo wszystkich sędziów, tylko właśnie mamy wybierać je stopniowo po to, aby była pewna instytucjonalna ciągłość i po to, żeby nie było właśnie takiej możliwości, żeby można było przejąć ten Trybunał, można powiedzieć, tak jednorazowym skokiem. I teraz mamy sytuację, w której nie tylko ten skok się dzieje na naszych oczach, ale mamy także do czynienia z puszerką prawną, bo okazuje się, że po pierwsze nie ma dzisiaj takiej woli, aby ci sędziowie złożyli ślubowanie przed prezydentem, prawdopodobnie dlatego, że prezydent pewnie tego ślubowania odebrać z tych wątpliwości prawnych nie będzie chciał, ale także pojawiła się i druga okoliczność, dużo bardziej jeszcze być może skandaliczna, czyli taka, że ci sędziowie zostali prawdopodobnie wybrani przez Sejm w sposób nielegalny, to znaczy ta wada prawna, o której powiedział dzisiaj rano Krzysztof Bosak, między innymi wicemarszałek Sejmu, ona moim zdaniem jest naprawdę bardzo poważna, ponieważ ci sędziowie zostali wybrani w nieregulaminowy sposób. Sejm zgodnie z regulaminem powinien w przeciągu dać kilka dni, co najmniej tam tydzień jest chyba według regulaminu Sejmu na to, aby oddzielić ten czas wniesienia danej kandydatury od głosowania, a to głosowanie odbyło się po dwóch dniach. Mamy co prawda przepis ustawy, który mówi o tym, że Sejm może w nagłych takich wypadkach, kiedy głosuje nad personalnymi kandydaturami, zmienić to, ale w tym przypadku na to się nie zdecydowano. Co więcej, na tym samym głosowaniu Sejmu mieliśmy kilka głosowań właśnie w takim trybie, jeśli Sejm postanowi inaczej, czyli z wyłączeniem tego normalnego trybu, gdzie jest pewien czas na to, żeby Sejm odczekał na pewne kandydatury, ale nie dotyczyło to tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że po prostu tutaj ktoś to przegapił. Jest to moim zdaniem bardzo istotna wada prawna, która daje naprawdę bardzo dobry argument prezydentowi Nawrockiemu, żeby ślubowania od tych kandydatów nie odbierał.
No ale pojawiły się pomysły i to osób, które uchodzą w niektórych kręgach czy na części polskiej sceny politycznej za autorytety prawne, doktoraty, habilitacje, nawet profesury zrobione na temat prawa, czy dostane z rąk prezydentów i mówią, to w takim wypadku niech ta przysięga będzie złożona przed marszałkiem Sejmu, a może przed Zgromadzeniem Narodowym. Takie pomysły się pojawiają. Co to świadczy w ogóle o naszej debacie prawnej i o stanie intelektualnym części elit prawniczych?
No, myślę, że tutaj nie będzie żadnym zaskoczeniem, jeżeli powiem, że te autorytety prawne już dawno przeszły na taką bardzo niebezpieczną stronę mocy, która po prostu polega na bardzo silnej instrumentalizacji tych argumentów prawnych. Te same argumenty, które były używane w adekwatnej sytuacji na czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, nagle tutaj przestają mieć znaczenie, nadaje się zupełnie jakiejś nowej interpretacji, wyszukuje się zupełnie jakichś innych artykułów prawnych, co moim zdaniem jakby dowodzi tego, i to jest moim zdaniem też pewnego rodzaju triumf, taki metapolityczny polityków prawicy, że ci sędziowie po prostu w chwilach próby jednak nie kierowali się tym, czym się kierować powinni, czyli po prostu ideą praworządności, tylko no właśnie jakimiś niższymi pobudkami czy sympatiami politycznymi. I mówię to nie po to, żeby bronić pewnej praktyki rządu Zjednoczonej Prawicy na odcinku sądownictwa, bo niestety tutaj wiele można krytycznych uwag złożyć i my w Klubie Jagiellońskim nieraz o tym pisaliśmy, no ale to nie zmienia faktu, że te reakcje tych prawniczych autorytetów i to tych najwyższych, bo przecież mowa o chociażby, nie wiem, byłym prezesie Trybunału Marku Safianie, polskim przedstawicielów Trybunale Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Który powiedział, że jeżeli nie będzie tej przysięgi, to można uznać, że prezydent nie wykonuje, czy nie jest zdolny wykonywać własny urząd i wtedy to zaprzysiężenie dokona marszałek Czarzasty. Inni prawnicy mówią o Zgromadzeniu Narodowym. No to jest takie rzeczywiście bardzo już daleko idące interpretowanie naszej konstytucji.
No to prawda, bardzo niebezpieczne i niestety ja się obawiam, że my już wszyscy jesteśmy zmęczeni co prawda tym sporem o praworządność, bo on trwa już dekadę, ale ja mam poczucie, że to nie jest wcale tak, że ten problem z praworządnością jest takim problemem trochę abstrakcyjnym, który no co prawda jakoś budzi emocje, ale jakieś wąskie grupy ludzi, którzy tym się jakoś szczególnie pasjonują, tylko mówimy o naprawdę już tak poważnym paraliżu państwowych instytucji, który będzie miał konsekwencje bardzo negatywne dla Polski, też dla przeciętnych obywateli. Już też odeszła mieć, bo przecież te chociażby kwestionowane wyroki przez neosędziów, to, że nie macie trybunału, przecież to też jest kwestia, która no, ma szereg licznych konsekwencji prawnych. Jest wiele takich przecież wyroków trybunału, które w ogóle nie budzą wątpliwości, jeśli chodzi o merytorykę, ale właśnie z tego względu, że one nie są drukowane, to ich status prawny jest dla wielu różnych państwowych instytucji zupełnie niejasny, więc ja myślę, że naprawdę jesteśmy w takim miejscu, w którym trzeba bić na alarm, że my powinniśmy znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji, a nie, że tak powiem, naprawiać płonący dom, dolewając kanistra benzyny, a tą metaforą można opisać to, jak obecna koalicja rządowa niestety do wymiaru sprawiedliwości podchodzi, w tym również do Trybunału konstytucyjnego. Nie było
jak pan
pory...
patrzy na, bo to jest tak, że no, spotykamy się jako dziennikarze. Pan jako prezes klubu Jagiellońskiego często na przykład z wicepremierem Kosiakiem Kamyszem na różnych stopach. No ile to jest tak, że oczywiście są rozgrzane głowy profesorskie, czy to pan Safian, czy pan Coll na przykład, to można wymieniać i to nie będzie jakaś wielka złośliwość, że rzeczywiście to są osoby, które są na korzyść obecnej władzy gotowe dać niemalże każdą wykładnię prawną, byleby pasowała do aktualnej taktycznej potrzeby politycznej i chyba się za to nie obrażą nawet. Natomiast czy politycy za tym pójdą, bo to jest tak, że rozgrzane głowy profesorskie mogą marzyć o impeachmencie albo o uznaniu ad hoc prezydenta za niezdolnego do wykonywania, no ale to profesor może powiedzieć sobie co chce, no a polityk to już nie ma takiej możliwości. Czy to nie jest tak, że oczywiście tutaj są te rozgrzane głowy, ale politycy z Donaldem Tuskiem na czele wiedzą, że jest jakaś granica? Czy może jest tak, że już też uznają, że skoro autorytety prawne tak mówią, to może pójść jeszcze dalej po bandzie jako politycy?
Ja myślę, że te granice są przesuwane oczywiście i to widzimy na wielu polach, natomiast myślę, że daleko jeszcze jesteśmy od takiej sytuacji, w której moglibyśmy powiedzieć, że jest już czysty nihilizm i w ogóle już prawo nie ma żadnego znaczenia, bo to prawo ma znaczenie w wielu kwestiach i to nie jest tak, że politycy się w ogóle nie hamują. Przecież ci politycy są świadomi tego, że władza, którą oni sprawują, to jest władza czasowa i przecież po tej władzy przyjdzie kolejna, która będzie zmuszona być może rozpocząć pewne, czy zmuszona, czy nawet chętna, zależy od pewnie władzy, rozpocząć pewne postępowania karne, jeżeli to prawo będzie łamane, więc autorytety prawne mogą mówić to, co mówią, ponieważ to nie ma żadnych konsekwencji. Natomiast już pewne decyzje, które mają podjąć politycy, nawet jak im te różne autorytety podpowiadają rozwiązania bliskie im sercu, no to pewnie wielu polityków tutaj musi kalkulować, na ile już pójście po bandzie nie będzie dla nich po prostu ryzykowne, bo przecież grożą pewne sankcje za złamanie prawa. Oczywiście pewnie też jest tak, że w przypadku wielu polityków jest takie złudzenie, że ta władza raz zdobyta będzie oddana w jakimś bardzo dalekim horyzoncie czasowym i często jest tak, że politycy teoretycznie wiedzą, że kończy się za niedługo kadencja, ale wydaje mi się, że ona może trwać w nieskończoność i zachowują się tak, jakby jutro miało nie być. Ale mi się wydaje, że jeszcze jest jakaś grupa polityków, także tej koalicji, która wstrzymuje najdalej idące zapędy. Co ciekawe, bardzo często wychodzące w ogóle ze środowisk jakby sędziowskich, tych, które są najbardziej nagrzane. One, ja mam poczucie, że wchodzą na taką ścieżkę...
Ale z drugiej strony Donald Tusk oddał temu najbardziej rozgrzanemu środowiskowi sędziowskiemu, czyli wierchuszce, czy liderom Stowarzyszenia Justicja, władzę w Ministerstwie Sprawiedliwości. To był taki sygnał, że macie, róbcie, to trochę róbcie, co chcecie.
Tak, no oczywiście powołanie Waldemara Żurka, a także teraz kilku przedstawicieli prominentnych Justicji na czele do Trybunału Konstytucyjnego jest pewnym sygnałem kursu, który ta władza trzyma. Jest to kurs bardzo radykalny, jest to kurs na pewno jastrzębi. Nie jest to w żaden sposób hamowanie, tylko jest to przyciskanie jeszcze nogi na pedał gazu. Natomiast na pytanie, jak daleko się władza będzie w stanie posunąć, to mówię, nie jesteśmy jeszcze w stanie tego, bym powiedział, jednoznacznie na tym etapie rozstrzygnąć, bo jednak to też nie jest tak, że można zrobić wszystko i nie mieć obaw o konsekwencje. I ja przypominam sobie takie spotkanie, na którym byłem z premierem Donaldem Tuskiem. Ono było już ponad rok temu, bo to spotkanie było wokół ustawy, którą przygotował ówczesny jeszcze minister Adam Bodnar. I to była ustawa, to było takie spotkanie z przedstawicielami głównie środowisk prawniczych, ale było też kilku przedstawicieli NGO-sów. Między innymi ja też tam byłem i pamiętam atmosferę dyskusji, która tam się wywiązała między premierem, który został dość długo, bo to spotkanie potrwało z 6 godzin, więc naprawdę można było wysłuchać bardzo szerokiej argumentacji jednej i drugiej strony. I to jest sobą charakterystyczne. Był taki moment tej dyskusji, kiedy to przedstawiciele głównie Justicji naciskali na premiera: śmielej, towarzyszu, chciałbym się powiedzieć. I Donald Tusk w pewnym momencie powiedział: słuchajcie, ja was rozumiem i to, jak was potraktowano i to, czego wy oczekujecie, ale musicie także zrozumieć, że ja mam w swoim urzędzie ludzi, którzy pewnych rzeczy nie chcą podpisać. nie chcą podpisać, bo boją się odpowiedzialności, którzy chcą mieć poczucie, że nikt ich nie będzie targał po sądach, po prokuraturze jakby za kilka lat, więc też musicie uwzględnić to, i to był komunikat kierowany do tych właśnie ludzi z justicji, aby trochę przyhamowali swoje oczekiwania. Więc ja myślę, że Tusk ma taką strategię z jednej strony dawania tym ludziom pewnego poczucia satysfakcji, poczucia wpływu i to na pewno emocje zagospodarowuje oczywiście minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, czy chociażby pewne kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego, ale z drugiej strony Tusk wie, że pójść na totalny rympał zgodnie z tym, co by chciała justycja, która się kieruje, już można powiedzieć, czystą, bym powiedział, logiką absolutnie pewnej rządzy rewanżu wobec pewnego środowiska sędziowskiego, które było wobec niej nielojalne i które poszło na wojnę. Tusk wie, że obranie takiego czystego kursu justycji mogłoby też obrócić się przeciwko niemu, więc taktycznie ja myślę, że to jest pewna gra, która polega na tym, że no coś dajemy, ale jednocześnie w jakimś tam punkcie się zatrzymujemy. W jakim punkcie ostatecznie Tusk się zatrzyma, tego nie wiem. Natomiast no już dzisiaj jesteśmy na pewno dalece za pewnymi granicami, które można by uznać za zaakceptowalne. Już wiele decyzji zostało podjętych w szeroko pojętym obszarze praworządności za absolutnie skandaliczne, a też te, które nawet nie były łamaniem prawa, były po prostu poniżej pewnych standardów. No, podkreślę jeszcze raz nazwiska, które zostały wybrane do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli my mówimy o Krystianie Markiewiczu, jednym z głównych tak naprawdę jastrzębi, którzy znani są z tego, że przez ostatnie lata niczym innym się nie posługiwali, tylko rządzą rewanżu wobec ludzi, którzy trafili do Krajowej Rady Sądownictwa i później do tego w ogóle systemu bez akceptacji justycji, i to jest jej główny grzech główny, to nie są osoby, które dają rękojmi po prostu sprawiedliwości. Ja mam poczucie, że poziom ich politycznego nagrzania jest nieraz większy niż u polityków obecnej koalicji, więc nawet jeżeli te osoby byłyby wybrane zgodnie z prawem, to ja mam głęboką wątpliwość, czy ich rozpoznanie sprawiedliwości jest zgodne z dobrem wspólnym. To jest też pewien aspekt, który tutaj warto podkreślić.
No to puentując naszą rozmowę na temat polexitu, mówimy się następnym razem, tak, na Trybunale i Sprawach Prawnych zeszła nam prawie cała rozmowa, konkludując ten ruch, ostatni ruch wokół Trybunału Konstytucyjnego, na ile on na trwale, czy będzie dokładał kolejną cegiełkę do trwałego paraliżu tej instytucji i do, no, koniec końców takiej sytuacji, że bez tego, co proponuje trochę Konfederacja, trochę Prawo i Sprawiedliwość, również miejscami resetu konstytucyjnego się po prostu nie uda, że w tej chwili sprawa jest tak zabagniona, że żadna koalicja nie jest w stanie, czy żadna władza, żaden rząd nie jest w stanie umeblować tego Trybunału w taki sposób, żeby on znowu był uznawany przez ogół społeczeństwa, przez ogół świata polityki.
Problem z Trybunałem tak naprawdę nie polegał na tym, że to jest sytuacja jakaś szczególnie zabagniona, bo ja razem z moimi kolegami tutaj z Klubu Jagiellońskiego od dłuższego czasu podkreślaliśmy, że da się z tego Trybunału wyjść taką obronną ręką, jeżeli po prostu obecna koalicja zdecydowałaby się na model, w którym po prostu, nie wiem, zaczyna, chociażby wymieniła tych neosędziów, którzy zostali wybrani w sposób nadmiarowy przez Prawo i Sprawiedliwość, wymieniła ich na tych sędziów, którzy w tym 2015 roku właśnie nie byli wybrani, bo Prawo i Sprawiedliwość, pamiętamy, wówczas skasowało całą uchwałę tych 5 sędziów powołanych wtedy przez Platformę Obywatelską, to ja jeszcze bym taki krok zaakceptował. Jeżeli później ten Trybunał byłby faktycznie respektowany, to można by powiedzieć, że to miało jakieś ręce i nogi. Ale koalicja się na to nie zdecydowała. Nie zdecydowała się także na to, żeby po kolei tych sędziów stopniowo tutaj uzupełniać. Więc tak naprawdę to nie był problem, który nie dało się rozwiązywać. Po prostu koalicja wykorzystała sytuację do tego, żeby ten Trybunał zdelegitymizować. Aczkolwiek, no podkreślmy, też Prawo i Sprawiedliwość swoimi decyzjami bardzo mocno się do tego przyczyniło. Nie tylko wybierając nadmiarowych sędziów, ale też wybierając takich, którzy byli po prostu politycznie dyspozycyjni. No też o tym oczywiście nie powinniśmy zapominać, że wiele decyzji Trybunału było po prostu na rękę jednej partii. To oczywiście też była sytuacja skandaliczna, ale trzeba było to naprawiać w zupełnie inny sposób. Obecna koalicja po prostu stwierdziła, że nie ma sensu naprawiać Trybunału, skoro no, każda władza się dobrze czuje z sytuacją, w której po prostu Trybunał nie działa, bo przecież to Trybunał bardzo często był tym najtrudniejszym, bym powiedział, podmiotem, który blokował wiele rzeczy, które rządowi nie było na rękę. Więc dzisiaj oczywiście my w klubie bardzo mocno apelujemy o reset konstytucyjny, o to, żeby na nowo wybrać ten w ogóle skład być może Trybunału, tylko do tego trzeba było zmienić konstytucję. Niestety w tym momencie jest to nierealne, ale najwięcej racji w tym sporze ma Konfederacja, która ma oczywiście czystą kartę, bo nie rządziła, ale ona, podkreślając to hasło resetu, moim zdaniem najtrafniej jakby oddaje to, co dzisiaj się powinno z Trybunałem wydarzyć. No, niestety szkoda, że do tego tanga nie jest chętnych więcej niż Konfederacja, bo ani Koalicja Obywatelska, ale także niestety Prawo i Sprawiedliwość też nie było zainteresowane tym pomysłem.
Bo... No ja powiedziałem o tyle, że zdaje się, że Mateusz Morawiecki i jego środowisko wskazywało takie sygnały, że byłoby zainteresowane, no ale to jest mniejsza część, jakaś część mniejszościowa w PiS-ie.
Tak, no i wydaje mi się, że niestety nawet jeżeli w PiS-ie były takie głosy, że być może z tym Trybunałem nam nie wyszło, być może w ogóle nam z tą reformą praworządności nie do końca wyszło, to były oczywiście sygnały, które płynęły ze strony środowiska, głównie Mateusza Morawieckiego, to myślę, że to, co teraz robi Koalicja Obywatelska w Trybunale i nie tylko, to jakby przysparza popularności tej części segmentu Prawa i Sprawiedliwości, która jednak chce bardziej radykalnych rozwiązań, która nie chce się cofać, nie chce za nic przepraszać, tylko po prostu uważa, że jeżeli dojdzie do władzy, to ten Trybunał na nowo odbije. No i to jest moim zdaniem pewne ryzyko, że kiedy prawica wróci do władzy, to po prostu będzie to samo, tylko że na odwrót i po prostu będziemy się napędzać tylko w niszczeniu instytucji. To jest niestety bardzo groźne, bo Trybunał naprawdę był taką instytucją, którą można było za wiele rzeczy oczywiście krytykować, ale ta instytucja jest polskiemu życiu publicznemu bardzo potrzebna. No i na horyzoncie niestety nie widać tutaj żadnego światła w tunelu, także no, gorzka konkluzja, ale no, chyba trzeba być szczerym z słuchaczami i uczciwie powiedzieć, jak się sprawy mają.
No, szczerze mówił Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.